Wytyczne dla POZ. Współdziałanie lekarza POZ i endokrynologa w zakresie diagnostyki i leczenia endokrynopatii u dzieci. Część szósta. Ginekomastia. Autorzy: Andrzej Lewiński, Renata Stawerska, Magdalena Stasiak, Joanna Smyczyńska, Maciej Hilczer, Anna Łupińska, Marzena Kolasa-Kicińska, Hanna Domagalska-Nalewajek, Małgorzata Szałapska, Małgorzata Karbownik-Lawińska oraz Arkadiusz Zygmunt. Ginekomastia okołopokwitaniowa jest związana z podwyższonym stosunkiem wolnego estradiolu do wolnego testosteronu. Zjawisko to występuje przede wszystkim u chłopców otyłych, bo wzmożona konwersja obwodowa androgenów do estradiolu zachodzi pod wpływem aromatazy, enzymu obecnego zwłaszcza w tkance tłuszczowej. Ginekomastia może też być skutkiem niepełnej dojrzałości enzymatycznej szlaku metabolizmu testosteronu w początkowym okresie dojrzewania. Przykładem niepełnej dojrzałości enzymatycznej szlaku metabolizmu testosteronu jest niewystarczająca aktywność reduktazy 17-ketosteroidowej przy dobrej aktywności aromatazy, co daje względną przewagę konwersji androstandionu do estronu, a nie testosteronu. Ginekomastia jednak wymaga diagnostyki różnicowej na etapie POZ, ponieważ może również być objawem zaburzeń różnicowania płci, guzów produkujących beta-HCG, czyli np. guza zarodkowego mózgu, guza jąder, guza płuc, a jednostronna raka gruczołu piersiowego. Pierwszym krokiem w diagnostyce tego zaburzenia w zakresie POZ powinno być badanie przedmiotowe gruczołów piersiowych. Na tej podstawie u chłopców z oczywistą steatomastią należy zalecić redukcję masy ciała i konsultację dietetyczną, a chorych z ewidentnie wyczuwalnym guzem gruczołu piersiowego skierować na pilną diagnostykę i leczenie chirurgiczne. U pozostałych chłopców z ginekomastią lekarz POZ powinien wykluczyć wpływ stosowanych leków czy używek, np. marihuany, oraz przeprowadzić badanie palpacyjne jąder. Chorych z wyczuwalnym guzem jądra należy w trybie pilnym skierować na badanie USG i do onkologa dziecięcego lub chirurga dziecięcego. Jeśli w badaniu palpacyjnym jądra mają prawidłową strukturę, należy skierować pacjenta na badania laboratoryjne obejmujące TSH, FT4, aspat, ALAT i kreatyninę. Jeśli wyniki są prawidłowe, a chłopiec jest w okresie dojrzewania płciowego, czyli obecne jest owłosienie łonowe i powiększone są jądra, można prowadzić obserwacje w warunkach POZ. Ginekomastia dotyczy bowiem około 50% chłopców w okresie pokwitania, jest przejściowa i ustępuje samoistnie w ciągu około 2 lat. Jeśli natomiast ginekomastia wystąpiła przed okresem pokwitania albo występuje u chłopca z owłosieniem łonowym, ale przed dojrzewaniową objętością jąder, pacjenta należy skierować do poradni endokrynologicznej w trybie planowym. Podwyższone stężenie prolaktyny nie powoduje ginekomastii per se, natomiast wpływa na zahamowanie wydzielania GnRH i gonadotropin, co z kolei wywołuje zmniejszone wydzielanie testosteronu przez jądra. Powiększenie jąder świadczące o rozpoczętym okresie pokwitania to wzrost ich objętości powyżej 4 ml, co odpowiada około 2,5 cm w najdłuższym wymiarze jądra. W celu oceny objętości jąder można posługiwać się orchidometrem, czyli zestawem wzorców jąder o odpowiedniej objętości. Przejdę teraz do omówienia algorytmu postępowania w przypadku ginekomastii, czyli powiększenia gruczołów piersiowych u chłopca. Przypominam, że ten algorytm, jak i wszystkie inne algorytmy omawiane w tym opracowaniu, dostępne są w bazie wiedzy lekarza rodzinnego na stronie ptmrinfo.pl. Zanim przejdziemy do diagnostyki ginekomastii, należy wykluczyć przyjmowanie takich leków jak fenotiazyna, ketokenazol, trójcykliczne leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpsychotyczne, antagoniści androgenów, spironolakton, cymetydyna, blokery kanału wapniowego, fenytoina i marihuana. Ponadto należy wykluczyć choroby wątroby, niewydolność nerek i tyreotoksykozę. pomocne będzie oznaczenie ALAT, ASPAT, kreatyniny, TSH oraz FT4. Na samym początku diagnostyki oceniamy palpacyjnie gruczoły piersiowe, a w przypadkach wątpliwych wykonujemy USG gruczołów piersiowych. Jeżeli stwierdzamy obecność tkanki tłuszczowej, rozpoznajemy steatomastię, a pacjenta kierujemy do dietetyka. Jeżeli natomiast stwierdzamy obecność tkanki gruczołowej lub tłuszczowej i gruczołowej, postępujemy inaczej w zależności od tego, czy ginekomastia jest jednostronna czy obustronna. Jeżeli ginekomastia znajduje się tylko po jednej stronie, podejrzewając guza, zlecamy USG gruczołów piersiowych. Jeżeli badanie to wykaże obecność raka gruczołu piersiowego, pacjenta kierujemy do onkologa. Jeżeli natomiast badanie USG gruczołów piersiowych nie wykaże obecności guza, postępujemy dalej tak samo jak w przypadku ginekomastii obustronnej, czyli badamy palpacyjnie jądra. Jeżeli badanie palpacyjne jąder wykaże obecność guza, zlecamy USG jąder. Jeżeli badanie potwierdzi obecność guza jądra, pacjenta kierujemy do onkologa. Jeżeli natomiast struktura jąder jest prawidłowa, przechodzimy do oceny budowy narządów płciowych zewnętrznych. Jeżeli stwierdzamy niedorozwój narządów płciowych zewnętrznych lub spodziectwo, podejrzewamy częściową niewrażliwość na androgeny, niedobór 17-alfa-reduktazy lub niedobór 5-alfa-reduktazy. Takiego pacjenta kierujemy w trybie planowym do endokrynologa. Jeżeli natomiast budowa narządów płciowych zewnętrznych jest prawidłowa, oceniamy objętość jąder. Jeżeli objętość jąder jest prawidłowa, pokwitaniowa, rozpoznajemy ginekomastię okołopokwitaniową. Takiego pacjenta kierujemy do dalszej obserwacji w warunkach POZ. Zlecamy kontrolę za rok i za 2 lata, a jeśli ginekomastia nie ulegnie zmniejszeniu, rozważamy skierowanie do specjalisty. Jeżeli natomiast podczas oceny objętości jąder stwierdzamy, iż objętość jąder jest przedpokwitaniowa lub stwierdzamy, iż objętość jąder jest zbyt mała w stosunku do stadium dojrzewania, pacjenta kierujemy w trybie planowym do endokrynologa. Omówię teraz algorytm postępowania w warunkach opieki specjalistycznej. U pacjentów z ginekomastią skierowanych w trybie planowym do endokrynologa wykonujemy szereg badań. Oceniamy FSH, estradiol, testosteron, prolaktynę, beta-HCG oraz ciśnienie tętnicze. Dalsze postępowanie zależy od wyników badań. Jeżeli stwierdzamy podwyższony poziom beta-HCG, podejrzewamy guza wydzielającego beta-HCG. Takiego pacjenta kierujemy na dalszą diagnostykę i włączamy odpowiednie leczenie. Jeżeli FSH jest podwyższone, testosteron obniżony lub w normie, a estradiol podwyższony lub w normie, stwierdzamy pierwotną niewydolność jąder i podejrzewamy zespół Klinefertera. Takiego pacjenta również kierujemy na dalszą diagnostykę i odpowiednie leczenie. Jeżeli prolaktyna jest podwyższona, FSH obniżone i testosteron obniżony, podejrzewamy prolaktinoma. I również takiego pacjenta kierujemy na dalszą diagnostykę i odpowiednie leczenie. Jeżeli poziom FSH jest w normie, testosteron obniżony lub w normie, a znacznie podwyższony jest estradiol, podejrzewamy guza wydzielającego estrogeny. I takiego pacjenta kierujemy na dalszą diagnostykę i odpowiednie leczenie. Jeżeli podwyższony jest poziom estradiolu, podejrzewamy nadmiar aromatazy. Takiego pacjenta kierujemy na dalszą diagnostykę i odpowiednie leczenie. Jeżeli poziom FSH jest w normie, poziom testosteronu jest w normie, poziom estradiolu jest w normie, ale podwyższone jest ciśnienie tętnicze, podejrzewamy niedobór 11-beta-hydroksylazy. Takiego pacjenta również kierujemy na dalszą diagnostykę i odpowiednie leczenie. Jeżeli poziom estradiolu jest w normie i w normie również jest FSH, testosteron, prolaktyna, beta-HCG i ciśnienie tętnicze, rozpoznajemy idiopatyczną ginekomastię przedpokwitaniową. Takiego pacjenta kierujemy do dalszej obserwacji w warunkach POZ. Zlecamy kontrolę za rok i za 2 lata. Jeśli ginekomastia nie ulegnie zmniejszeniu, rozważamy skierowanie do endokrynologa.